w Radiu Szczecin zdjęcia, fotografie i książki. Kopciuszek to jest taka bohaterka literacka. Jest też Pinokio, jest też Florka i Kicia Kocia, czy na przykład Pani Pompa, o której dzisiaj powiemy. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Co warto czytać najmłodszym? O tym będziemy za chwilę rozmawiać. A studio, tak jak już mówiłam, pełne gości. Telefonicznie z nami, mam nadzieję, że już jest, Irena Koźmińska, założycielka i prezeska Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, jestem, potwierdzam.
Dzień dobry, dobry wieczór. Małgorzata Narożna w studiu, Fundacja Fika Czyta, propagatorka czytelnictwa, nagrodzona Nagrodą Polskiej Sekcji IBY. To właśnie IBY organizuje to święto, które dzisiaj obchodzimy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sylwia Trojanowska, pisarka, którą znają doskonale nasi słuchacze, ale tym razem dlatego, że za moment ukaże się jej pierwsza książka dla dzieci, Pani Pompa, tym razem ratuje przedszkole. Ta książka ukaże się w kwietniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami również Aleksandra Brambor-Rutkowska, redaktor naczelna wydawnictwa Natuli, ale też autorka książki, która wkrótce się ukaże. To będzie kryminał dla młodych czytelników, ale dzisiaj przede wszystkim jako właśnie wydawnictwo Natuli. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Michał Dłużak, autor książek dla młodzieży. Kocie oko to jest ta książka, którą doskonale znają szczecinianie, a znają nie tylko jako książkę, ale też te wspaniałe rysunki, które Michał wszystkim tam zostawia wtedy, kiedy podpisuje swoje książki. Michał dzisiaj z całym stosem książek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Oto działo się dzisiaj sporo w szczecińskich bibliotekach, w szczecińskich księgarniach. Małgosia Narożna przeczytała dzieciom naprawdę, myślę, dużo historii. Masz jeszcze siłę mówić?
Tak, oczywiście. Mam też, mogę opowiedzieć i przeczytać historię. Dzisiaj rzeczywiście spotkaliśmy się z czytelnikami i miłośnikami książek w księgarni szczecińskiej, księgarnia Zamkowa. Od godziny 10 do godziny 18, ale potem też o godziny 19 byłam w służbie polskiej sekcji IBY i z miłośnikami, myślę, że dorosłymi, rozmawialiśmy i opowiadaliśmy my, mam na myśli siebie, koleżankę z Gorzowa Wielkopolskiego Anię Giniewską oraz Lucynę Eluszkiewicz-Brzezińską z Bydgoszczy. Jak to my rozumiemy radość czytania? I chyba zgodnie wszystkie trzy i cztery, bo z nami rozmawia Alina Januszczyk z Lublina, że radość czytania polega na tym, że to my trochę dzielimy się naszymi fascynacjami, ale też słuchamy, co nasi odbiorcy, czyli słuchacze i ci czytelnicy mają nam do powiedzenia, czyli też reagują na to, co oni potrzebują. I być może właśnie tutaj Sylwia też przychodzi z taką odpowiedzią, Sylwia Trojanowska, tworząc historię dla przedszkolaków o pompach szczecińskich, które od lat...
Zaraz jeszcze o tych pompach
przepraszam, że
powiemy.
Wyprzedzam twoje pytania, tak. Ale jakby nawiązuję do tego, co już zostało powiedziane. I cieszę się bardzo i gratuluję, że wpadł się ten pomysł, być może za pomocą Tomka Wieczorka, że jakby... stworzysz przestrzeń, żebyśmy my i przewodnicy, bo też takiej roli występuje na co dzień w naszym mieście, mieli jeszcze więcej do opowiadania naszym dzieciom, nie tylko uruchamiając ich wyobraźnię, która przypomnę Państwu, gdzie mieszka?
No właśnie, gdzie mieszka wyobraźnia?
No w Pępku, no wiadomo, że jak się do Pępka wchodzi, to nam zawsze coś mieszka.
Małgosia, jak zawsze z poczuciem humoru. Pani Irena Koźmińska, Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom. Czy pani dzisiaj też taki dobry humor dopisuje? Wtedy, kiedy mamy Dzień Książki dla Dzieci, to jest takie dla pani też trochę osobiste święto?
No jak najbardziej. Zresztą dzisiaj też dzień zaczęłam od radia, ponieważ miałam przyjemność być w drugim programie Polskiego Radia.
To nam jest niezmiernie miło, że taką klamrę stworzyliśmy, że ten dzień się radiem zaczął i radiem zakończy, jeśli chodzi oczywiście o taką aktywność medialną.
Tak, a w międzyczasie mieliśmy z kolei spotkanie naszej fundacji. 15 osób się zebrało, ponieważ tak jak dziękując tym moim wszystkim bliskim współpracownikom, powiedziałam, że to jest nasze podziękowanie za galę, która odbyła się w grudniu. Jest to rozpoczęcie nowego roku, bo nie było okazji, jesteśmy ciągle zajęci. Następnie podziękowanie po konferencji, która odbyła się na początku marca, no i przedświąteczne. Także to było cztery w jednym i no bardzo było sympatycznie, ponieważ również ze Szczecinem Szczecina przyjechała jedna z naszych koleżanek, nasza dyrektorka regionalna Marzanna Kuszyńska. Przyjechał też kolega z Gdańska, także rzeczywiście z różnych stron, bo fundacja ma swoje delegatury, że się tak wyrażę. Ale chciałam przy okazji powiedzieć, że my obchodzimy w tym roku 25-lecie i kiedy rozmawiamy o różnych wydarzeniach czy świętach, to chcę Państwa wszystkich też zaprosić do udziału w 25. Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, który będzie trwał od 26 maja do 1 czerwca.
Oj, będziemy mieli co czytać w Szczecinie, bo będą te nowe książki.
Zapraszamy właśnie, żeby czytać te nowe książki. Fantastycznie brzmi to, że Państwo też mają takie regionalne książki o różnych własnych ciekawych rzeczach, tak jak o tych pompach. Sama się zainteresowałam, co to za...
Oj, to zaraz jeszcze więcej powiemy, ale ja bym chciała przede wszystkim, żeby Pani nam dzisiaj powiedziała, jak to jest z tym naszym czytaniem najmłodszym czytelnikom. Czy rzeczywiście to wszystko, co przez lata robiła i robi Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom, przynosi efekty? Czy faktycznie to jest tylko taka nasza nadzieja, że więcej dzieciaków ma do czynienia z książkami? Bo widzimy też takie wyniki, jeśli chodzi o badania czytelnictwa Biblioteki Narodowej, że dzieciaki czytają więcej, czasami więcej niż dorośli. Czy to jest efekt działalności Państwa Fundacji, czy są jeszcze jakieś inne mierzalne efekty?
Bardzo mi jest trudno powiedzieć, czy możemy sobie przypisać wszystkie jakieś wyższe statystyki. Natomiast ja niestety nie podzielam entuzjazmu tych osób, które się cieszą, że tyle dzieci czyta. Jednak Polska jest ciągle w ogonie czytelniczym i jeżeli rodzice, nauczyciele naprawdę zadbaliby o czytelnictwo dzieci, znaczy nawet nie tyle o czytelnictwo dzieci, gdyby zaczęli dzieciom czytać, bo tak naprawdę to wychowujemy czytelnika, oswajając dziecko niemal od urodzenia z książką, czytając mu. Zresztą to jest najlepszy sposób na uczenie języka. I jeśli teraz słyszę, że dzieci mają problemy z mówieniem, uczą się tego mówienia u logopedów, nie potrafią mówić w przedszkolach i szkołach, no to niestety stoi trochę w konflikcie z naszym optymizmem, że fantastycznie, że dzieci dużo czytają. Myślę, że czytają za mało, myślę, że za dużo siedzą w ekranach, to znaczy mając smartfony w rączkach, a podobno 1/10 dzieci przed ukończeniem 1 roku życia już dostaje od rodziców, może nie to, że na stałe, ale dostaje do ręki smartfon lub tablet. Więc to jest bardzo niepokojące, ale my w tej chwili mamy zamiar naprawdę przypuścić taką większą ofensywę. Mamy też większe możliwości w tej chwili, ponieważ zaczęli nas wspierać tacy duzi gracze, że tak powiem, a samym mówieniem człowiek nie dotrze do wszystkich. Trzeba mieć też troszkę funduszy na to, żeby na różne sposoby przekonywać rodziców, nauczycieli, docierać do nich, tworzyć nowe materiały, organizować różne imprezy. Myśmy niedawno mieli naprawdę świetną konferencję, na którą zjechali się nasi liderzy i koordynatorzy z całej Polski. Mamy ich kilkuset. No właściwie są to głównie panie, więc można powiedzieć kilkaset, ale ponieważ było kilku panów, więc pozostanę przy formie kilkuset. I to jest taka sieć, która współpracuje ze sobą i która już się szykuje do tego Tygodnia Czytania Dzieciom 25, do udziału w którym również zapraszam wszystkich Państwa.
Ja myślę, że my dzisiaj będziemy mówić, jak to w rzeczywistości wygląda i nie chcemy też nadmiernie rozbudzać tych, którym się wydaje, że jest inaczej, ale jednak to jest optymistyczne, kiedy popatrzymy na te badania, że chociaż trochę drgnęło, że było gorzej, a jest lepiej, co nie znaczy, że wszystkie dzieci znają książki i wszyscy rodzice dzieciom czytają bajki na dobranoc. Ale mimo to warto to robić. To proszę króciutko, bo mamy jeszcze innych gości.
Słówko powiem, że ponieważ wielu rodziców jest bardzo zajętych albo jeszcze nie do końca przekonanych, że to codzienne czytanie jest tak ważne, my teraz naprawdę zabiegamy o to, żeby czytanie było obecne codziennie we wszystkich placówkach wychowawczych, edukacyjnych. No i mam nadzieję, że to też pomoże, też się przyczyni do tego, żeby wszystkie dzieci miały kontakt z książką.
Ja muszę ja bardzo przepraszam.
Gosia, króciutko, bo jeszcze
tak,
mamy...
Tak, króciutko muszę. Ja pani Doroto, muszę pani przypomnieć, że pani już tyle lat działa na naszym rynku i ja jestem o tym przekonana. Zresztą już po wielokrotnych ostatnich wydarzeniach podczas targów książki dla dzieci i młodzieży w Poznaniu ja widzę te rzesze młodych ludzi, czyli nastolatków i młodzieży i ja jestem święcie przekonana, że to jest pokolenie, które pani, powiem w ten sposób, w sensie fundacja czyta dzieciom, wychowała, proponując i wychowując nas, rodziców dorosłych, 15 lat temu w tej akcji 20 minut dziecku czytaj codziennie. I ja wiem i jestem przekonana, że to jest zasługa, więc proszę sobie nie odejmować. I rzeczywiście może pani ma rację, że ci najmłodsi przedszkolaki nie zawsze mają dostęp do literatury i tutaj rzeczywiście życzę sukcesów w realizacji kolejnych projektów, które te najmłodsze dzieci zaproszą do czytania, ale jeszcze muszę powiedzieć jedno zdanie odnośnie konkursu, które realizuje Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom. Mam na myśli konkurs imienia Asyklingen, którego jestem fanką, ponieważ książki, które państwo znaczy teksty, przepraszam bardzo, teksty, które państwo wyłaniają w konkursie, nie czytając, ja jestem fanką Marcina Szczygielskiego, o którym muszę powiedzieć, bo tutaj jestem też lokalną patriotką, chociaż Marcin się nie urodził w Szczecinie, ale jest z tym miastem bardzo związany i też się z nim utożsamia w swoich własnych powieściach. I myślę sobie, że to też jest zasługa tej nagrody właśnie imienia Astrid Lindgren i chciałabym, żeby ona nie była pominięta w tej rozmowie.
Bardzo, bardzo dziękuję i chcę powiedzieć, że zwykle staramy się co 3 lata organizować konkurs. Mieliśmy problem z pozyskaniem funduszy, ale właśnie udało się i będziemy ogłaszać ten 7 już konkurs. On się odbywa co 3 lub co 4 lata, tak jak w tym przypadku. I to będzie jego 7 edycja, którą ogłosimy podczas targów, międzynarodowych targów książki w Warszawie 29 w piątek.
Maja.
Może teraz niestety nie pamiętam, ale 29 na scenie na stadionie, także jeżeli ktoś z państwa będzie wtedy w Warszawie, to serdecznie zapraszam.
Ukłonimy się oczywiście, pani Doroto.
Ukłonimy się, proszę z nami jeszcze zostać. Myślę, że warto, żebyśmy też powiedzieli, jak my jako rodzice postępowaliśmy z naszymi dziećmi. Czy wy jako mamy czytaliłyście albo czytacie, bo Ola ma jeszcze całkiem małe dzieci. Codziennie?
Tak, oczywiście. Ja myślę, że też jako redaktorka wielu książek dla dzieci chciałabym powiedzieć o dobrych praktykach, które rodzice mogą na co dzień stosować, bo to jest poza tym, że warto mieć jakąś określoną porę dnia, kiedy rytualnie czytamy, to też mieć po prostu ułatwienie na co dzień, bo książki po prostu mogą nam ułatwiać życie jako rodzicom. Czy rozwiązywać różne trudności, dawać zabawy, dawać pomysły, właśnie tworzyć rytuały. Myślę, że warto zadbać o to, żeby mieć na przykład kącik czytelniczy w domu. Nawet jak jest bardzo mała przestrzeń, to ten kącik można stworzyć. Warto dzieci zabierać do biblioteki, do księgarni, szczególnie kameralnych. I tu chodzi o to, że księgarnie kameralne mają swój niezwykły klimat. Więc idąc w takie miejsca, dziecko zaczyna czuć tam tą magię obcowania z książką. I czuje się bezpiecznie, czuje się specjalnie potraktowane, może samo wybrać książkę. I to też warto dzieciom pozwalać, żeby same sobie wybierały książki. Nawet jeżeli nam rodzicom one się do końca, albo wydają się nam za krótkie na przykład, bo często jak rozmawiam z rodzicami, to nie mają takie, no ale taka krótka książka, że tak krótko będzie się czytać. A dziecku się bardzo podoba, bo uważa, że jest zabawna, albo że jak w jakiś inny sposób do niego przemawia. Też ma swój gust różny i tak dalej. Więc warto czytać codziennie, ja to robię i widzę ogromne z tego zalety. No moje dzieci to są dzieci edytorki, więc czasami powstają zabawne sytuacje. Na przykład mój syn wczoraj robił swoją książkę, on często się bawi w robienie książek i szyje je nićmi, żeby były takie zszyte. I wczoraj zaczął od spisu treści. I tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście chyba po prostu tym edytorstwem z mlekiem matki wyssał. Czyta w książkach stop babki redakcyjne, więc to jest takie.
Pani Irena Koźmińska się śmieje, bo myślę, że każdy z nas ma takie historie gdzieś, jak te nasze dzieci podpatrują też zajęcia rodziców i później tak reagują. Sylwia, twój syn już jest dorosły, ale nie sądzę, żebyś mu nie czytała wieczorami.
Ależ oczywiście, że mu czytałam. Co więcej, nawet nie tyle czytałam, co ja mu tworzyłam własne opowieści.
Czyli ta pompa nie jest pierwsza.
Pompa nie jest pierwsza. Moje pisanie w ogóle zaczęło się od czytania bajek mojemu synowi. Kiedyś on, będąc bardzo małym chłopcem, miał około 4 lat. On powiedział: mamo, ale już nie chcę bajki o Krzysiu, Stasiu, Jasiu. Ja chcę bajkę, w którym głównym bohaterem byłby Alan, bo tak ma na imię mój syn. No nie znalazłam mu takiej historii i zaczęłam po prostu wytwarzać, uruchomiłam moją wyobraźnię i zaczęłam opowiadać mu historię o Alanie, który przeżywa niezwykłe przygody w świecie równoległym. I tak się zaczęła tak naprawdę historia z moim pisaniem, bo kiedy ja mu to opowiadałam, ja się wciągałam bardzo w ten świat, on się wciągał, czasami mój mąż się wciągał i ja stwierdziłam, że to taki fajny czas jest, właśnie to opowiadanie, czy to czytanie, to jest ten fajny czas, że ja nie mogę tego stracić i powinnam to gdzieś zapisać, żeby zostało dla potomnych. No i stwierdziłam później, jak zaczęłam zapisać, że to jest fantastyczna dla mnie zabawa. No i tak zaczęłam pisać książki.
Michał Dłużek?
Uśmiecham się, bo miałem identycznie.
Tak?
Identycznie. Tak samo mojemu synkowi Damiankowi czytałem książki, ale potem zacząłem wymyślać historyjki. Opowiadałem i potem żona znalazła informację o konkursie Piórko. I mówi: słuchaj, To spisz może te opowieści, które Damianowi opowiadałeś. No mówię: okej, to super pomysł. I tak właśnie powstała moja pierwsza praca taka literacka. Książka o przygodach Damianka, który spotyka skrzata guzika w lesie, bo chce podróżować i razem lecą na kocią planetę. I oczywiście może nie było sukcesu literackiego na konkursie, ale tekst później przesłałem do mojego przyjaciela z Warszawy, Krzysztofa Skajna-Meja, który jest artystą, i on z tego zrobił książkę. Właśnie postrzywał, poskładał, dał okładkę i wyposażył w piękne ilustracje. I to była moja To jest moja pierwsza książka, wydanie domowe.
No ale to widzisz, to wspaniała historia. Dzieci jednak potrafią, znaczy my robimy to dla dzieci, czytamy dla dzieci, bo czujemy, że to jest ważne, że to rozwija te dzieci, ale to przy okazji rozwija też nas, to buduje nas, to zmienia nas, bo mnie to ogromnie zmieniło. Mnie to przekonało po prostu, nawet skierowało na nowe tory zawodowe.
Pani Ireno, czy pani ma takie osobiste doświadczenia również?
No oczywiście, oczywiście. To moje dziecko miało już 12 lat, kiedy my powróciliśmy do codziennego czytania. No może codziennego to przesada, ale ja się zetknęłam z książkami Jima Trilliza i w ogóle z jego nauczaniem o tym, że trzeba czytać dziecku od urodzenia, ale warto czytać również nastolatkom. Kiedy nasza córka była mała, mieszkaliśmy w Polsce, czytaliśmy jej. Oczywiście dużo się czytało, ale potem poszła do szkoły, potem już sobie różne rzeczy czytała sama. I znaleźliśmy się w Stanach Zjednoczonych, gdzie mąż pełnił funkcję ambasadora. Nasza córcia miała wtedy 11-12 lat i ja trafiłam przypadkowo w poczekalni u dentysty na artykuł o Jimie Trillizie, amerykańskim propagatorze czytania dzieciom. No i zaczęłam proponować mojej córce 12-letniej. Wypożyczyłam wtedy gdzieś tam przy ambasadzie z takiej biblioteki polskiej, wypożyczyłam Faraona. No i przychodzę do córci i mówię: słuchaj, jak chcesz, to ja ci poczytam. Ona spojrzała na mnie, jakbym naprawdę z kosmosu przyleciała, i mówi: ja mam swoje książki. No i ja tak przez kilka dni przychodziłam, mówię: wiesz, jakbyś chciała, to ja ci poczytam. No i po 2 tygodniach przyszła z taką miną: no jak już tak bardzo chcesz mi czytać, to mi czytaj. No i zrobiła mi naprawdę grzeczność przeogromną. Wyładowała się do mojego łóżka obok mnie. Ja jej zaczęłam czytać Faraona. No i się po prostu nie skończyło na tej pierwszej części, czyli pierwszym rozdziale, tylko kolejnego dnia już przyszła sama, potem dalej, dalej, potem czytanie przejął mój mąż, bo ja mam taką przypadłość, że jak czytam na głos, to przysypiam. Poza tym złapała mnie jakaś alergia, więc nie bardzo mogłam czytać, ale mój mąż był bardzo dzielny i my czytaliśmy naszej córci, nawet jak miała 16-17 lat. I chcę tutaj powiedzieć o jednej rzeczy, bo tak mówimy o tym, że to jest dla dziecka przyjemne, że to jest dla nas przyjemne, ale pamiętajmy o tym, że to jest w naszych czasach naprawdę nie do zastąpienia okazja budowania więzi, budowania bliskości, budowania relacji z naszym dzieckiem, które potem przejawia się tym, że mamy do siebie zaufanie, że się znamy, bo spędzamy ten czas też na rozmowie. To nie jest tylko takie suche czytanie. Otwieram książkę, patrzę, 20 minut minęło, zamykam, do widzenia, idź do
budzik
swojego
zadzwonił, lekcji. Można skończyć.
Tak. Tak, tak, tak. Tylko to jest po prostu poznawanie się, to jest takie wychowywanie dziecka od wewnątrz. Ja trafiłam kiedyś na książkę François de Mesnila, którego pod tytułem Pytania odpowiedzialnych rodziców. I tam jacyś rodzice, czy jakiś rodzic zapytał, czy jest możliwe, że nasze dziecko popełni jakąś straszną rzecz, nawet może zbrodnię, a my się w ogóle nie spodziewamy, że ono mogłoby się tego dopuścić. I on odpowiada, tak, możliwe, zależy jak wychowujemy to dziecko, czy od wewnątrz, czy od zewnątrz. Od zewnątrz to jest takie powierzchowne, kiedy tak naprawdę to dziecko nas nie interesuje. Co tam było w szkole, co zjadłeś, jaki masz stopień i już uważamy, że wszystko wiemy o dziecku i nic więcej nas nie obchodzi. A to czytanie daje nam szansę na poznanie dziecka naprawdę do głębi, dlatego że dzielimy się też swoimi różnymi doświadczeniami czy wspomnieniami. Pytamy, rozmawiamy, nie wyciągamy. To nie jest przesłuchanie. To jest po prostu rozmowa dwóch bardzo bliskich osób, które uwielbiają czytanie. Niedawno na tej konferencji, o której wspominałam, profesor Marek Kaczmarzyk powiedział, że człowiek ma wśród ssaków zupełnie niespotykanie wielki mózg i to wynika według badaczy z tego, że człowiek jest istotą relacyjną, czyli język, rozmowy, bliskość. To powodowało przez cały okres ewolucji coraz większą masę mózgu, bo tworzyły się te połączenia w mózgu, połączenia neuronalne. I podobno, i tutaj tak troszeczkę szpilka w balonik zachwytu, że dzieci czytają, podobno zaczynają się kurczyć mózgi współczesnych młodych ludzi, dlatego że tych relacji jest za mało. Przecież mówi się o tym i pisze się już nawet w takim tonie alarmistycznym, że młodzi ludzie, którzy siedzą cały czas w komórkach i nie chodzi mi tylko o nasze nastolatki polskie, to się dzieje właściwie na całym świecie, które wychowują się ze smartfonem w ręku, mają trudności z komunikacją, mają trudności językowe. Bardzo często jest tak, że w rodzinach nie umiemy z sobą rozmawiać. Książka jest znakomitym sposobem, który spaja rodzinę. I na przykład ojcowie, którzy miewają problemy z rozmową z dzieckiem, nie wiedzą o czym z dzieckiem rozmawiać. To jest po prostu recepta na każdą wątpliwość tatusia, który nie wie o czym, jaki temat zaproponować, czy o czym rozmawiać. Jeżeli zacznie czytać dziecku, to tych tematów będzie mnóstwo. I sam tata się też przy okazji rozwinie lingwistycznie i myślę, że to wpłynie znakomicie właśnie na relacje, na budowanie bliskich więzi.
No właśnie, jeżeli pani chce, pani Reno, z nami pozostać, to oczywiście zapraszamy, bo wiem, że miała pani trudny dzień i umówiłyśmy się, że będzie pani z nami przez pierwszą połowę naszej audycji.
Ja więc chętnie posłucham.
Dobrze, to proszę z nami zostać, ale muszę pani powiedzieć, bo pani tego nie widziała, tu wszyscy po prostu potakiwali głowami wtedy, kiedy pani mówiła, ale oczywiście możemy uczciwie powiedzieć, my jesteśmy w swojej bańce. Wszyscy czytaliśmy dzieciom, dbaliśmy o to, zależało nam na tych relacjach, ale możemy też zrobić coś dla innych, żeby pokazać, jaką czytanie ma moc. Po to się też dzisiaj tutaj spotkaliśmy i po to też Małgosia od rana czytała dzieciakom w księgarni zamkowej. Czy ty widziałaś reakcję rodziców na to czytanie?
Tak, bo ja dzisiaj miałam taką przyjemność, że spotkać się w ogóle z rodzicami, którzy czytają. I którzy świadomie przeprowadzili swoje latorośle, bo też im czytają. Czyli dzisiaj miałam w ogóle radość czytania naprawdę dosłownie i ja, tym rodzicom i dzieciom, i oni jako słuchacze. Ja mam też taką metodę, którą wypracowałam chyba już przez lata, że często, nawet kiedy nie czytam rytmicznego tekstu, że nie kończę ostatniego zdania albo gdzieś w środku i wtedy łapie uważność słuchacza, czytelnika i on często dopowiada. I dzisiaj miałam taką przyjemność, że wśród wszystkich tych słuchających miałam osoby, które odgadły, co miał autor na myśli. I to dla mnie była niesamowita właśnie radość w spotkaniu czytelniczym. I rzeczywiście jakby odniosę się do tego, co powiedziała już pani Irena dzisiaj, Koźmińska, że rzeczywiście te młodsze pokolenie ma rodziców, którzy niekoniecznie odnajdują to, co my, mając na myśli my tutaj wszyscy tutaj będący, bo wielu z nas ma już dorosłe dzieci, tak jak ja, Sylwio i ty, i Asiu. Wy również od wielu lat macie większe dzieci. Ja też jakby swoją całą jakby i pracę animacyjną, i jakby podróż czytelniczą, i handlując książkami, mówiąc kolokwialnie, prowadząc księgarnię i wykonując tą pracę i zarówno społecznie, jak i zarobkowo, upowszechniając i czytając książki dzieciom, spotkam się z różnorodnością i widzę, jak jako ogromną siłę ma właśnie ta relacja, o której powiedziała pani Irena, że jeżeli my jesteśmy zanurzeni w świecie, i to nie jest tak, że my czytamy tylko dzieciom, my bardzo często czytamy sobie. My, jako dorośli, bo chcemy się ponownie albo zanurzyć w tym świecie literackim, w którym byliśmy nurzeni przez rodziców, albo go w ogóle poznać. I tak jak już przedmówczyni powiedziała, że rzeczywiście w tych opowieściach znajdujemy siebie i możemy znaleźć most do rozmowy z naszymi dziećmi. I to jest nieistotne, ile one mają. Czy mają 2, 3, 4, 5, czy naście. Jeżeli znajdziemy historię, z którymi się chcemy podzielić z naszymi dziećmi, to zawsze jest świetna, chciałbym powiedzieć, zabawa, bo jednak to jest zabawa. Nawet jeżeli odnosi się do smutnych historii. I tutaj mogę przywołać, moje dziecko właśnie dzisiaj ma imprezę 18-kową, tak się tak mówi? 18-kową, tak. 18-kę po prostu dzisiaj hucznie obchodzi, a skończyła ją tydzień temu. I pamiętam, był taki moment w naszym życiu, gdzie ona miała te 13-12 lat, gdzie poszukiwała odpowiedzi na swoje pytania i niechętna była do jakby już do wspólnego czytania, już na pewno nie przeze mnie, ale obejrzałyśmy razem jeden z serialów na Netflixie i odczytując jakby to, co jest w odcinku, mówi sobie, a halo, jeszcze niedawno czytałam, jak to Staroń o tym pisał w swojej szkole bohaterek i bohaterów. Mówi, słuchaj, poczekaj, ja zatrzymam, ja ci to przeczytam. Ona pozwoliła na całe szczęście mi przeczytać ten fragment, który się odnosił właśnie do tego fragmentu w tym serialu. Nie skomentowała, powiedziała, że nie oglądamy dalej, ale rano po przebudzeniu wstała i powiedziała, wiesz, ja się z nim nie zgadzam. I dała mi wywód. Czyli nadal, nawet jeżeli nie czytamy wspólnych już jakby lektur, to możemy być uważni na to, co daje im popkultura, tym naszej młodzież. I być może, co dają właśnie nam autorzy, tutaj o to, oczywiście odwołam się do Staronia, ale do innych w ogóle tekstów i tam znajdować ten most, bądź pomost do rozmowy z naszymi młodymi czytelnikami.
No tak, ale tutaj bardzo potrzebna jest chęć i uważność. I nie zawsze to mamy. Czy wy macie jakieś metody, oprócz tych, o których mówiłaś, Olu, czyli ten kącik i tak dalej, jakieś pomysły na to, jak zachęcić tych rodziców, którzy sami nie są czytający? Bo tak jak pięknie mi kiedyś powiedziała pani Joanna Papuzińska, musimy bardzo uważać, bo to jest dobra akcja, że 20 minut dziennie, codziennie dziecku, żebyśmy się nie stali pokoleniem dorosłych, nieczytających, którzy mają czytające dzieci. Co zrobić z tymi rodzicami, którzy sami jeszcze nie odkryli, że czytanie to jest przyjemność i że to jest taki sposób na budowanie relacji? Jak zachęcić ludzi do tego, żeby sięgali po książkę i poświęcali ten czas swojemu dziecku i też czerpali z tego przyjemność i zabawę? Czy macie jakieś pomysły?
Ja mam kilka obserwacji. No i pierwsza rzecz, jaką chcę powiedzieć, to jest taka oczywista, że wiemy wszyscy, że czytanie rozwija, ale niesienie świadomości, że czytanie z ukochanym rodzicem wzmacnia i uzdrawia, to myślę, że rodzicom też, że oni po prostu dają jakiś prezent temu, że spędzają ten czas właśnie w ten sposób, że szukają jakichś alternatyw do tego, co nam daje współczesny świat, do tego, o czym mówiliśmy, czyli o wszechobecnej elektronice. Myślę, że bardzo dobrą robotę robi też szkoła, Instytut Książki, który daje rzeczy. Ja na przykład mam syna w pierwszej klasie i widzę, że u niego lekcje biblioteczne wyglądają zupełnie inaczej niż te, które ja pamiętam ze szkoły, że w bibliotece są dostępne nowości, że na rynku mamy naprawdę wspaniałe książki, które dzieci po prostu fascynują, ponieważ to są nie tylko komiksy, różne formy, które są powszechnie znane, ale to są też książki aktywnościowe, które w jakiś sposób są też częściowo grami. jak to, co mi dzielnicy na przykład robią. Nie? Książki to dzieci to fascynuje. I nawet te dzieci w klasie mojego syna, które prawdopodobnie ich rodzice nie czytają, to one przez to, że chodzą do tej biblioteki i mogą zobaczyć te książki, które są po prostu same w sobie pięknym przedmiotem i one chcą z nim obcować, bo to jest coś fascynującego. To myślę, że po prostu podawanie dzieciom pięknych książek i pokazywanie, że to nie jest nuda, że to nie jest coś, czego nie rozumieją, długie, kojarzące się z takim przymusem, tylko że to jest piękny przedmiot, z którym warto obcować i który daje po prostu rozrywkę i przyjemność i pozwala mi wejść w inny świat. To jest to, co może dać dobrą
ocenę. Tutaj też mówisz o dzieciach, jak zachęcać dzieci, no nie? A tutaj Asia też pytała się,
o rodziców.
Żeby rodziców zachęcać.
Znaczy, chociaż oczywiście do dzieci trzeba biblioteki. No
właśnie, ale to czasami wpłyną, może się odwrócić. Tak, to znaczy, że dzieci przynoszą książkę i mówią, mamo, zobacz, jaka super książka.
Chodź obejrzyj, poczytaj.
I ci rodzice
ale nie wszystkie biblioteki w szkołach i przedszkolach
tak,
w naszym mieście mają dostęp, znaczy
do nowości.
I kupują tak jakby nowości. Więc tak. Powiedzmy to sobie też otwarcie, że jakby te książki nie są wszechobecne, nowości. Ładne,
ale jednak trzeba docenić biblioteki nie tylko szczecińskie, ale też te regionalne, bo w wielu naprawdę widać nowości. To są domy kultury, to są miejsca często, gdzie dzieci mają chyba jedyną okazję, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, żeby zobaczyć coś z tych nowości, bo to są miasteczka, które nie mają swoich lokalnych małych księgarni. Nie zawsze takie mniejsze miasta mają księgarnie, no, poza oczywiście słynnym Choszczem, które ma księgarnię od wielu lat w tym samym
tak,
miejscu.
Ale jeszcze zwróćmy na to uwagę, że nie zawsze rodzice, którzy pracują od godziny 7, 8 do 16, 17, odbierają dzieci z przedszkola, szkoły w klasach 1, 2, 3, mają jakieś jeszcze aktywności pozaszkolne, mają na to czas. To też trzeba czasem powiedzieć. Znaczy, przepraszam, że o tym mówię, ale...
Ale to jest bardzo ważne.
To jest jakby obecne po prostu. Tak. To się w ogóle dzieje. Ja się z tym nawet mierzę jakby no dzisiaj, nie? Ktoś mówi, wspaniale, fajnie, ale wiesz, jest Wielki Czwartek, bo tamto. I jakby rodzice zapominają o tym, że dla nich to jest ważne i chcieliby z dziećmi, nawet gdy może dzieci chcą, to te obowiązki dnia codziennego związane z różnymi świętami, czy
z życiem.
No właśnie, dziękuję ci bardzo, Olu. Z codziennością powodują, że brakuje im ustawienia chyba priorytetów, to się chyba tak powinno powiedzieć, nie? I zapominają właśnie, że ta książka i ta historia właśnie to, o czym i powiedziała nasza przedmówczyni, czyli pani Irena, i ty, Olu, i ty, Sylwio, i ja, i ty, Michale, o tym właśnie, że ta książka, ten drobny, piękny, ładny przedmiot daje nam wychowanie. I pobudza wyobraźnię i w ogóle te wszystkie inne rzeczy, o których chcemy w ogóle mówić, nie? Czyli język, wyobraźnię i wszelkie
ale
inne
popytanie. Bliskość, no, ale to jest, tutaj to jest pytanie takie wspólne.
Tak,
no,
tak,
nie?
tak, oczywiście, ale jakby szukamy tej bliskości czasami gdzieś indziej.
Tak, a ona jest tutaj.
A ona jest tutaj.
Jest tutaj na wyciągnięcie ręki.
Wystarczy
czasami
tylko
trzeba pomyśleć o takiej...
49 zł.
No, książki mają teraz taką cenę. Nawet to nie jest chyba najwyższa cena z tych, które się ostatnio pojawiły.
Ale dziecięce książki nadal jeszcze są w cenie dobrej. To te dla dorosłych.
Tak bardzo,
mam wrażenie,
bardzo podrożały. My dzisiaj też się spotkaliśmy po to, żeby porozmawiać o tych książkach ciekawych, które w najbliższym czasie się ukażą albo już się ukazały. Też po to, żebyśmy wiedzieli, co tym naszym milusińskim przygotować w najbliższym czasie albo co można zamówić u Zajączka na ostatnią chwilę. Bo święta to też jest taki czas, gdzie oczywiście siedzimy, rozmawiamy z rodziną, wybieramy się na spacery, ale mamy ten czas, o który tutaj tak zabiegamy, o którym mówimy, na budowanie tej bliskości, na to, żeby po prostu posiedzieć z dzieckiem i przeczytać książkę. I to nie tylko jest rola rodziców, ale też rola dziadków, wszelkich cioć. Każdy tutaj ma zadanie do wykonania i każdy może mieć trochę przyjemności z tego obcowania z dzieckiem i książką.
Tak. Ja bym tylko chciała dodać taką jedną rzecz, że czytajmy te książki, oglądajmy te książki i zadajmy jakieś pytanie. Na przykład, jeżeli czytamy książkę z dzieckiem, opowiedz, co czujesz, tak, albo opisz mi ten rysunek. Fajna jest taka rozmowa nie tylko o tekście, nie tylko o tym, co przeczytaliśmy, ale też, co przeżywamy dzięki temu tekstowi. Wydaje mi się, że to jest chyba nawet najważniejsze.
Ja jeszcze zapytam o wasze książki dzieciństwa, ale teraz porozmawiamy o tych książkach, które w tej chwili mamy w księgarniach. Co mamy ciekawego i co wy planujecie? Już tutaj była wspomniana ta słynna od wczoraj
Pani Pompa,
bo to jest taki nasz gadżet szczeciński, który mijamy czasami na ulicach, te niebieskie pompy, a tobie przyszło do głowy, żeby coś z tą pompą zrobić i żeby dzieci miały też z tego frajdę. To co to będzie?
Tak, Pani Pompa ratuje przedszkole, będzie miała swoją premierę 27 kwietnia, czyli na Dzień Dziecka. W sam raz na zajączka niestety jeszcze nie. Jest to bajka wierszowana dla najmłodszych. Bardzo dużo ciepła, bardzo dużo dobrego humoru. Ja tutaj już fragment czytałam przed spotkaniem, więc ona jest skierowana do najmłodszych, ale wydaje mi się, że dużo radości da też starszym czytelnikom, czy to rodzicom, czy to dziadkom, ciociom, wujkom, bo ona trochę przypomina Byczka Fernando. Ja jestem wielką fanką Byczka Fernando. To jest moja bajka dzieciństwa. Moja siostra mi ciągle to powtarzała i ja w końcu w dorosłym życiu kupiłam sobie Byczka Fernando. Troszkę przypomina Lokomotywę, tak mówią osoby, które czytały. Bo ma w sobie dużo takiej i mądrości, i ciepła właśnie. I mam nadzieję, że przyniesie dużo uśmiechu. Bo te nasze pompy, tak jak powiedziałaś, one są wszechobecne u nas w Szczecinie. Mamy ich sporo, bo prawie 30. One są wielkie, one są ogromne.
Tomasz Wieczorek, przewodnik, nadał im imiona.
Tak, nadał im imiona i to jest przecudowne, bo to mnie tak naprawdę zainspirowało do ożywienia pani pomp. Ale one mają 3 metry wysokości i one ważą od 200 do 400 kilogramów. A to jest niesamowite, że my często po prostu przechodzimy obok nich, nie widzimy ich. Natomiast to jest gotowy tak naprawdę materiał turystyczny. Dlaczego turyści się nie fotografują z naszymi pięknymi pompami? Bardzo by było to fajne, bo one są po prostu duże i okazałe.
Idealne do zdjęcia. To nie jest jedyna książka dla dzieci, która ukaże się w Szczecinie w najbliższym czasie, chociaż ta jest dla zdecydowanie młodszych. Ola, ty masz w planie kryminał dla trochę starszych czytelników.
Tak, dla dzieci mniej więcej 8-12 lat. I tytuł to jest zbliżony, bo to jest Pompon i Upiór w Filharmonii. Głównym bohaterem jest pies rasy Pomeranian, czyli naszej tej pomorskiej rasy, o imieniu właśnie Pompon, który jest trochę mitomanem. I on sobie wyobraża, no wiecie, to jest malutki piesek, więc on ma wyobrażenie.
Ale ma duże aspiracje.
Ma duże aspiracje, tak. I on tworzy ze swoją właścicielką grupę tropicieli z Pomorza, tylko że jego właścicielka o tym nie wie, że jest w tej grupie, bo ona jest dziennikarką i próbuje rozwiązywać różne sprawy, pisze artykuły i cała narracja jest prowadzona z jego perspektywy, gdzie on się denerwuje, że ona tak go nie rozumie, że pomija go w swoich opowieściach i tak dalej, więc jest to bardzo, staram się łączyć elementy rozrywkowe z edukacyjnymi i mocno to osadzić w Szczecinie, więc pojawia się bardzo dużo szczecińskich elementów, Filharmonia tytułowa oczywiście, bar turysta, też Wały Chrobrego, księgarnia, kamienica w lesie, pojawiają się różne ulice, Śląska i tak dalej, i jakby jest to mocno osadzone w tkance miejskiej. I zależało mi na tym, żeby mieć właśnie jakąś taką historię, z którą dzieci mogły się utożsamiać i zobaczyć to miasto jakby z zupełnie nowej strony i takiej dziecięcej. Więc jest dużo bardzo opisów Szczecina, ale przedstawione w taki sposób, żeby były atrakcyjne dla dzieci.
Premiera 2 maja. Michale, ty do nas przyszedłeś z książkami. To nie są tylko książki twojego autorstwa.
Absolutnie nie.
Absolutnie nie, ale co masz tam w tym stosiku? Ja tak trochę ekranu zaglądam.
Dwa stosy przyniosłem. Książki z mojego dzieciństwa. Starsze książki i książki nowsze. I tak naprawdę potrzebowaliśmy jeszcze same godziny, żebym o tym wszystkim mógł opowiedzieć. Dlatego może chciałbym raczej powiedzieć o takiej rzeczy jak książki starsze. Ponieważ jest taka tendencja zauważalna, że oczywiście jest taka pogoń za nowościami, bo te książki ładnie wyglądają, są pięknie też wydane. Może przystosowane do nowszych czasów, ale zapominamy o fantastycznych książkach, które były wydane lata temu. I jedną z takich książek jest między innymi Mickey Mall Ryszarda Antoniszczaka.
I to jest piękna... tej książki nie znam, pokaż troszeczkę tak z ekranu, pięknie to wygląda, jest, kolorowa.
Książka fantastyczna o molach książkowych, którzy mieszkają w bibliotece i Mickey Mall, główny bohater, otrzymuje w spadku po swoim dziadku najpierw w zwykłym molu, a potem pierwszym molu książkowym, encyklopedię, a także zaczarowany kuferek czasu. No i z tym kuferkiem czasu są różne perypetie. Tam między innymi przez pomyłkę wpada ciocia z Gryzelda. No i ruszają inni mole książkowe jej na ratunek. To jest ta książka, która zachęca do czytania. Mówi o tym też, że z każdej opresji wyratuje nas ta encyklopedia i wiedza. Ta książka ma taki krótki film animowany, ale też była na jego podstawie stworzona płyta winylowa Słuchowisko. I ja jako dziecko zasłuchiwałem się w tą historię. Dopiero później dowiedziałem się, że powstała piękna książka ilustrowana przez samego autora. Toczka w toczka taka sama jak Słuchowisko, ale no już obcowanie z tekstem jest czymś zupełnie innym. Także fantastyczna książka, która miała tylko jedno wznowienie niestety, ale również kontynuację. Nawet w kinach był film Mickey Mall i Straszne Płaszczydło. Także w sumie 3 tomy stworzył Ryszard Antoniszczak, ale to jest pierwsze wydanie i naprawdę zachęcam, żeby poświęcić chwilkę i odszukać ją w internecie.
No to jest ciekawy przykład takiego czegoś, czego ja na przykład w ogóle nie znałam, a mamy tutaj historię, która ma też takie wątki popkulturowe i różnego rodzaju tropy. Małgosia, co ty dzisiaj czytałaś dzieciakom przede wszystkim?
No przede wszystkim...
Bo dzisiaj wyjątkowo jesteś bez stosu książek, bo najczęściej Małgosia Narożna przychodzi do nas mniej więcej z takim stosikiem jak ty, Michale, a dzisiaj nie.
A dzisiaj tak, bo dzisiaj w sumie przyniosłam książkę, która chyba... jest najważniejszą dzisiaj książką, bo opowiadałam biografię Hansa Christiana Andersena, ponieważ, szanowni państwo, 59 lat temu organizacja, którą też reprezentuję dzisiaj, czyli Polska, Stowarzyszenie Polska Sekcja IB, wybaczcie mi, ale jestem od razu naprawdę na pełnych obrotach, świętuje, bo wtedy wymyśliłam sobie, czy wymyślili w ogóle przedstawiciele różnych krajów w całej Europie, że trzeba wybrać kogoś, kto będzie reprezentował i będzie nawoływał nas, dorosłych, do tego, żebyśmy się spotykali i robili mosty i pomosty, czytając dzieciom literaturę. I takim mostem i pomostem okazał się Hans Christian Andersen, który urodził się 2 kwietnia w 1805 roku. Urodził się, słuchajcie, w bardzo ubogiej rodzinie. I o tym też traktuje ta książka. Opowiadając, że jedynym skarbem, który miał w domu, była
książka.
To jest, że kolorowa książka, nie wiem, czy ona była kolorowa. Hans Christian Andersen chciał też już samodzielnie czytać, więc się wybrał do szkoły. W tej szkole poznawał literki, pobudzał swoją wyobraźnię i fantazję. Uwielbiał bawić się w teatr. I tutaj na ilustracji widzimy też, że stawał się czasami aktorem, czasami piosenkarzem, cyrkowcem, a nawet się uwielbiał przeobrażać w inne zwierzęta. Wiemy też o tym, że podróżował i wiemy też o tym, że pewnego dnia przyjechał pociągiem, a nawet nie zawędrował, do Szczecina, żeby tu spotkać się z Karlem Lewy, którego serce jest w katedrze świętego Jakuba, niedaleko placu Orła Białego. Wiemy też, że Hans Christian Andersen miał nieudaną miłość, ale wyobraźcie sobie, że on tą nieudaną miłość przewrócił co? Historię, w opowieść, w jakąś wspaniałą nową baśń. I wiemy też, że pisał nam i zarówno o Celineczce, zarówno też o ołowianym żołnierzyku, zarówno również o słowiku, któremu dziękujemy, że jednak miał żywe serce, a nie metalowe, o syrence. I wiemy też, że...
O słupie na kołku od kiełbasy.
A tego chyba już nie pamiętam. Dziękuję ci, że mówisz, Michale. I wiemy też z tej książki, że jego baśnie za chwilę stały się skarbami dla innych dzieci w całej Europie. A nawet
chociaż czasami mogły wywoływać grozę, bo to różnie z tymi baśniami było. A ja jeszcze, wiesz, uzupełniłabym to, o czym ty mówisz, o jedną rzecz, bo powiedziałaś, dlaczego 2 kwietnia mamy to święto, a myślę, że warto, żebyśmy powiedzieli też, że każdego roku inny kraj wymyśla motto i wymyśla historię, która jest tym dniem związana. I w tym roku jest takie motto, które mi się niezwykle podoba. Sać historię, a świat rozkwitnie. cypryjskie, bo to Cypryjczycy w tym roku akurat mają ten swój
czas. I dlatego właśnie ja, dzisiaj już tak jakby z kwintesencją mojego działania, ale od poniedziałku sadziłam te historie i te roślinki, zasadzałam w przedszkolach i w placówkach szkolnych, opowiadając zarówno o tym święcie, jak i też propagując i upowszechniając zupełnie inne książki, o których być może jeszcze nie słyszeli. Dlaczego i też Państwa zachęcamy, nie tylko 2 kwietnia co roku, ale też w ogóle w codziennej swojej pracy, drodzy nauczyciele, drodzy rodzice, wujkowie, dziadkowie i po prostu tak inni dorośli, żebyście zawsze idąc do dzieci nie nieśli im czekolady, tylko może po prostu książkę.
Może być książka. Ja myślę, że warto.
Ale też podlewajmy, podlewajmy. Jak już posadziliśmy, to podlewajmy.
Tak.
No właśnie. Jedna książka na początek.
Tak.
Wspólne czytanie, potem wiesz, przeżywanie,
ale się
potem kolejna.
Bo wiesz, na czym polega wyobraźnia?
Tak.
Że nie tylko jakby czerpiemy, ale trzeba ją podlewać kolejnymi historiami i książkami, bo w pępku codziennie coś jest.
To ja teraz zapytam o to, o co obiecałam, że zapytam, czyli o wasze książki dzieciństwa. Kto wam jaką historię zasiał i co w was to zmieniło, co wam to dało? Jeżeli jest jeszcze z nami pani Irena Koźmińska, to zapytam, zacznę od pani. Czy była taka historia? Nie ma chyba już pani Ireny Koźmińskiej z nami. To jak to było z wami? Jest pani. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Proszę powiedzieć, jak to było z panią w dzieciństwie? Kto w pani zasiał jaką historię?
Taką jedną z wcześniejszych to była historia Dzieci Pana Majstra Zofii Rogoszówny, którą uwielbiałam i czytałam ją babcia, ciocia, chyba właśnie one, bo to tak podczas wakacji, a zresztą ja wczesne dzieciństwo spędzałam u babci, więc myślę, że to było wtedy. I to, że nasza fundacja w tej chwili zajmuje się rozwojem psychicznym, umysłowym i moralnym dzieci. Myślę, że to korzenie ma właśnie w tej lekturze, bo tam powracał taki wątek i niech każde z was pamięta, cudza własność to rzecz święta. Ja zawsze się bardzo jakoś tak otwierałam i przejmowałam sprawą własności, wartości moralnych, to znaczy tym, żeby nie krzywdzić innych, żeby im nie sprawiać przykrości, żeby no, na pewno nie kraść, to w ogóle jest poza dyskusją, ale właśnie w tej książce była taka opisana fantastyczna zupełnie i bardzo dynamiczna historia sześciorga dzieci pana majstra. Mama miała na imię Niedziela, pan majster był bardzo surowy i niestety był alkoholikiem, tak można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy. No a dzieci, jak to dzieci, jak poszalały, porwały ubrania, no to potem próbowały z tego domu gdzieś czmychnąć, żeby ubrania naprawić, załatać na przykład liśćmi łopianu. Trafiły do ogrodu wróżki, no i chłopcy, bo było kilku chłopców, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek to byli chłopcy, a środa i sobótka, dwie dziewczynki. I zaczęli dewastować ogród tej wróżki, opychać się owocami, niszczyć kwiaty i jedynie ta mała sobótka mówiła, że chłopcy są, no w każdym razie ona była przerażona ich zachowaniem. Jak wróżka wyszła i zobaczyła stratowany ogród, zamieniła całe to towarzystwo z wyjątkiem sobótki, czyli budki, zamieniła w świnki, a budka i zapytała co... Wróżka zapytała, czego Budka sobie życzy, że ona każde jej życzenie spełni, a Budka powiedziała, Budka cię być także świnką. No i potem wróciło tych sześć świnek do rodziców, a majster tydzień, jak wrócił z karczmy, bo tak bardzo tam opłakiwał zniknięcie dzieci, no to chwycił nóż, bo zobaczył te świnki w łóżeczkach. Natomiast serce matki podpowiedziało jej, że to są jej dzieci. No więc jakoś ocaliła te dzieci, a wróżka w nocy z pomocą kruka dotarła i te dzieci znowu przemieniła. A, cudna historia. W każdym razie...
Ale już się bałam, że będzie miała drastyczne zakończenie, bo nie znałam tej historii.
Ciągle się właśnie powtarza ten motyw, że należy szanować cudzą własność, że trzeba być porządną osobą. I tam właściwie wśród tego rodzeństwa, to ta najmłodsza budka miała te wszystkie wartości w jednym paluszku, a starsze rodzeństwo musiało poprzez przykre doświadczenia do tego dojść. Ja naprawdę zachęcam Państwa do przeczytania tej książki. To jest tak piękna polszczyzna, no może taka lekko staropolszczyzna, ale jeżeli się czyta dzieciom coś takiego, to one naprawdę z kontekstu wszystko rozumieją. Przecież to dla mnie wtedy już była staropolszczyzna i ja na przykład szarawary czy jakieś tam inne słowa, człowiek po prostu rozumie, co to jest, jak się mu czyta.
To jest bardzo cenne, jeśli chodzi o czytanie dzieciom. Czy tobie się często, Olu, zdarza, że kiedy czytasz swoim maluchom, bo część twoich dzieci to jeszcze całkiem mali ludzie, wyjaśniasz znaczenie trudniejszych słów?
O tak, często pytają o to albo wymyślają swoje własne definicje i to też jest zabawne.
A twoja książka dzieciństwa?
Myślę, że najbardziej jakoś w moim sercu jest Brąba i inni, Macieja Wojtyszko. I do dziś pamiętam pierwsze zdanie. Pciuch zamieszkuje czas. I to było takie poruszające dla mnie. I bardzo poruszające też było to, że mój mąż nie znał tej książki. I mu powiedziałam, że to jest świetna książka. Kupiłam mu ją. I jak byliśmy na studiach, to mi codziennie czytał jeden rozdział. Więc jako dorosły człowiek, i to też jest, że można tę literaturę odkryć na nowo.
No, to czasami piękne, tak? Odkrywamy na nowo wtedy, kiedy czytamy swoim dzieciom. To jest niezwykle cenne. Możemy też wtedy dojść do wniosku, że to już nie jest taka dobra książka, jak nam się w dzieciństwie wydawało. Też miałam kilka takich zawodów, ale nie będę teraz podawała tytułów. Małgosiu, twoja książka dzieciństwa?
Ja miałam rodziców głuchoniemych, więc mi nie czytali, więc ja jestem tym takim dzieckiem, z którym, które spotykało się z literaturą dziecięcą już czytając swojemu dziecku, ale dostawałam książki od innych dorosłych i pamiętam okładkę oczywiście Pipi Pończoszanki oraz Muminków, więc te książki na pewno ze mną były i ze mną dostały, a jako młoda młodzież zaczytywałam się w Annie Chmielewskiej, czyli w tych wszystkich kryminałach, na których wyrosłam. Ale mogę powiedzieć, że właśnie, bo tutaj kolega na swoim stosie miał książki o Petsonie i na Petsonie i na Pomelo wychowałam znowuż moją córkę i moja córka, która już wspomniałam Państwu, skończyła przed chwilą 18 lat, dostała w tym roku najnowszą część, która ukazała się Pomelo Wspomina z autografem twórców, bo miałam okazję ich zobaczyć, spotkać się z nimi i zobaczyłam taką
iskrę.
Taką iskrę w jej oku i taką w ogóle taką radość, chyba o której dawno nie widziałam, bo rzeczywiście z tym Pomelo dorastała i jak Pomelo się bało, jak się zakochiwało i jak się w ogóle zachwycało i kiedy chyba bało się wyjść z ogrodu. I ona pomimo wszystko, że dorastała już od tego 4-5-letniego dziecka, potem jak miało 6-7-8, gdy ukazywały się kolejne tytuły, to ona do nich chętnie zaglądała i już nie była już może tym czytelnikiem, takim dosłownym, bezpośrednim, ale w związku z tym, że Pomelo jest filozofem, to ona też się z nim zastanawiała. I widziałam tu właśnie taką iskrę, że ona też będzie wspominała, nie? Więc to tak.
Czyli
to
Pomelo, ale to już trochę później. Michale? Mamy po minutce jeszcze dla
Mnóstwo
Michała
książek,
i
więc
Sylwii.
Skrótowo taka seria książek o wyspie Umpli Tumpli. Jedną z pierwszych, które przeczytałem, to była Latająca ośmiornica Mirosława Stesewicza i Leona Korna z ilustracjami Sławomira Jezierskiego. Jakoś miałem takie ciążenie ku pur nonsensowi, więc przygody dziwnych mieszkańców na dziwnej, magicznej wyspie, gdzie wszystko jest możliwe, powstają dziwne miejsca wywoływane chęcią zabawy dzieci. Krótkie opowiadanie zaczynały się jako wierszyki, potem się przerodziły w bajki malarskie i cała seria później powstała właściwie do początku lat 90. Ona troszeczkę później się niestety straciła na tej pierwotnej, magicznej mocy, ale została we mnie ta seria bardzo, bardzo głęboko. Polecam, żeby odnaleźć Latającą ośmiornicę.
Sylwia?
No to ja powiem, że tak jak już wspomniałam, Byczek Fernando to jest taka opowieść mojego dzieciństwa. Ja w ogóle kochałam w dzieciństwie wierszowane bajki, bo czytał mi je mój tato. I to była taka chwila dla nas, to był ten most, który nas łączył i tak naprawdę połączył nas na całe życie. Bo ja miałam bardzo dobrą relację z moim tatą. I moja mama czasami mi mówi, a jak tato się pomylił gdzieś, bo nie czytał tylko z pamięci, jechał, to od razu zwracałaś mu uwagę, że to nie tak, to było inaczej. Więc wiele razy czytaliśmy te same bajki, bo ja tego chciałam, bo dla mnie to było takie powrót do przyjaciół, ponowne spotkanie z przyjaciółmi. Także wierszowane bajki z byczkiem Fernando na czele, z lokomotywą, którą też, do której mam ogromny sentyment. To zdecydowanie tak.
Myślę, że długo, długo jeszcze moglibyśmy wymieniać te nasze ulubione tytuły. Wszyscy tutaj kiwają głowami. Ja dorzucę tylko kilka rzeczy. Jako mała dziewczynka uwielbiałam Danutę Wawiłow i Rupaki. Tę książkę najczęściej czytałam. Mama jako trochę starsza i dzisiaj niewiele tę książkę pamiętam. Chyba do niej wrócę. Czytałam z zapartym tchem Porwanie w Tytiurlistanie. To była taka książka, którą lubiłam i ona też miała związek właśnie z IBY i z nagrodami, bo to była książka nagradzana. Długo moglibyśmy wymieniać. Wszystkich zachęcamy do tego, żeby poczytać dzieciakom w święta, bo to jest przyjemność dla wszystkich. I dla dzieci, i dla dorosłych. A ja już bardzo dziękuję. Nasi goście teraz. Małgorzata Narożna, Sylwia Trojanowska, Aleksandra Brambor-Rutkowska, Michał Dłużak, a telefonicznie Irena Koźmińska. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy bardzo.
A my już mówimy do usłyszenia. Dobranoc.